Cześć, witam cię serdecznie. Nazywam się Damian.
Cześć Damian, nazywam się Łukasz. Jestem z kanału Historia 2.0. Miło mi. Witajcie wszyscy, którzy będziecie to oglądać.
Okej, to może powiesz coś więcej, gdzie można cię znaleźć? Widziałem, że masz różne profile, stronę internetową.
Tak, można mnie znaleźć na różnego rodzaju social mediach, ale generalnie istnieje na YouTubie. Pozostałe social media traktuję raczej tak dodatkowo, przy okazji. YouTube jest bardzo wymaga pracy i zaangażowania, a pozostałe social media również, jak się okazuje, to nie jest tak, że można być mocny we wszystkim, więc ja zdecydowałem się jako taką pierwszą działalność YouTube, a reszta jest taka przy okazji, dodatkowo od czasu do czasu. Ciężko być profesjonalny na każdym social media, bo każde są troszeczkę inne, mają troszeczkę innego widza. Tak. Więc głównie YouTube, ale też gdzieś tam jakiś Facebook, jakaś strona od czasu do czasu, jakiś Instagram, TikTok, takie popularne social media. Tam, ale najwięcej na YouTubie jednak, to jest mój taki main.
Okej. No to po twojej działalności domyślam się, że interesujesz się historią. I tutaj pytanie, czemu zacząłeś się nią interesować? Jak dawno temu? W jakich formach przyswajasz wiedzę na temat historii?
O, zainteresowanie historią to jest... W sumie historią interesowałem się od zawsze. Odkąd pamiętam, już od szkoły podstawowej, a to było jeszcze za komuny. Mhm. Więc to była trochę inna historia, ale zawsze interesowałem się historią. Myślę, że to wynikało po części z jakiejś literatury, z czytania książek, gdzie jakieś takie tematy historyczne pojawiały się i to miłość do historii albo przekleństwo, jak zwał, tak zwał. Uważam, że obydwie naraz doskonale, że historia to jest i miłość, i przekleństwo jednocześnie. Tak, już nawet jak szedłem na studia, na pierwszym roku prawa, zrezygnowałem z prawa i poszedłem na historię na Uniwersytecie Szczecińskim, bo stwierdziłem, że pójdę wtedy za głosem serca. Rozsądek nie zwyciężył i zostało zainteresowanie historią przez resztę mojego życia. Także tak, takie były moje początki zainteresowania historią. Zresztą to było takie zainteresowanie historią, które wynikało jakoś tak, tak jak mówiłem, z literatury. I to było w tych latach mojej młodości, to było bardzo, bardzo złe zainteresowanie historią i dużo czasu zajęło mi wyleczenie się z takiego rozumienia historii, jakie miałem kiedyś, a dzisiaj mam zupełnie inne i potrzebowałem kilku wstrząsów, żeby z takiego rozumienia historii, jakie miałem kiedyś, takiego dosyć sienkiewiczowskiego, takiego rozumienia historii się wyleczyć, czy jakiś Bogusław Wołoszański, który tam przez popularyzował tą historię i przedstawiał nam różnego rodzaju rzeczy. Więc tak, to było takie zainteresowanie historią. No i zostało do dzisiaj niestety, albo stety.
A może powiesz dwa zdania jako osobie mniej młodej. Jak to było za tej komuny z tą historią? Czy było tuszowane? Czy miałeś świadomość, że ona jest trochę zniekształcana? Czy było się dokopywać do tych oficjalnych, nie wiem, niescenzurowanych treści?
Miałem świadomość, bo ja urodziłem się w 77 roku, więc to było taki przełom, lata 90, 89, 90 to już było tak, że trochę się już zmieniało, ta historia później już była bardziej wolna, ale tak, miałem świadomość, że jest coś nie tak, chociaż pamiętam, że dosyć trudno było mi zaakceptować ten fakt. Pamiętam, jak jeszcze kłóciłem się z rodzicami i z moją mamą, się kłóciłem, że to przecież niemożliwe, żeby we wszystkich książkach kłamali. Pamiętam jak do dzisiaj, że we wszystkich by kłamali, nikt by się nie zorientował, że to są kłamstwa. Więc tak. To zaufanie do książek też jest niebezpieczne.
Okej.
Do dzisiaj mam tę lekcję, czytając każdą kolejną książkę. Zastanawiam się, jak bardzo niebezpieczna ona może być.
A masz jakieś autorytety związane z tematem historii? Preferujesz jakichś konkretnych twórców? Ktoś jest twoim idolem, guru?
Tak idealistycznie to kiedyś miałem bardziej, tak bardziej miałem takich idoli historycznych, takie tuzy polskiej historiografii, jakieś Askenazy, tego typu historycy, którzy tak pięknie pisali barwnie, czyli książki o historii. Czytało się jak powieść niemalże, Brandys, takie osoby to kiedyś, tak pamiętam, że wywierały na mnie olbrzymie wrażenie. Pamiętam, jak biegałem po antykwariatach i szukałem ich książek, żeby gdzieś dostać. Dzisiaj już nie mam. Dzisiaj mam głównie historycznych antybohaterów albo dosyć odległe wzory. Może o antybohaterach później pogadamy. Taką osobą kontrowersyjną, która jest dla mnie taką, może nie autorytetem, ale nauczyła pewnego sposobu myślenia, to jest Bochański, który napisał słynną książkę Dzieje głupoty w Polsce. Oczywiście za czasów komuny to było, tak? Wokół tej książki toczyła się olbrzymia dyskusja, wielka burza, polemiki. Jeśli z wieloma tezami tam się nie zgadzam, no to jednak stanowił to taki dostępny pierwowzór rozumowania historycznego, takiego próbę. Wiadomo, że wtedy ona była zideologizowana i trzeba było pisać tak jak ona została napisana, czyli tak pod Rosję, no to jednak stanowiła taką próbę rozumienia historii tak szerzej dosyć, bardziej głębiej, tak, jako dokonać jakiejś takiej analizy. I to jest to, czym dzisiaj się zajmuję, raczej analizą historii niż samą historią jako taką, bo historia jako taka w gruncie rzeczy jest, jaką pełni rolę dzisiaj historia. Możemy powiedzieć, że kronikarza dziejów, jak to się popularnie mówi, i tam spisuje po kolei wydarzenia albo odtwarza wydarzenia, które się wydarzyły. Czy tam ma dzisiaj pełnić, popularnie się mówi, że rolę pedagogiczną, że historia będzie kształcić albo coś jakąś taką nadajemy tej historii, taką misję, jakąś taką głębszą myśl, że oto tu my historycy będziemy kształtować świadomość, kształtować postawy i to jest dosyć niebezpieczne. I jedna i druga opcja jest dosyć niebezpieczna, bo pierwsza nie daje nam wniosków, a druga najczęściej prowadzi nas do wniosków, które osoba, która chciałaby rozpowszechnić jakąś ideę akurat je sobie przemyśliwuje albo jemu odpowiada. Więc tak, droga dla historii jest dosyć trudna i kręta, wyboista.
Okej, częściowo przeszedłeś na obszar. Nie wiem co. Częściowo przeszedłeś na obszar mojego kolejnego pytania. Tak społecznie, czy uważasz, że warto interesować się historią? A jeśli tak, to dlaczego? Co my jako społeczeństwo możemy z niej wynieść?
Czy warto interesować się historią? To zależy. Oczywiście to zależy. Interesowanie się historią zawodowo, tak z życiowego punktu widzenia, nie jest za bardzo jakoś tam korzystne. Nie znam, albo przynajmniej osobiście nie znam historyków, którzy nie wiem, poprzez pracę w historii albo jako historycy, nie wiem, zbudowali jakoś siebie, oczywiście są takie pojedyncze osoby, jednak dla większości z nas, w tym i dla mnie, historia jest jednak taką dziedziną, która tam szczególnych profitów nie przynosi, więc społecznie albo jako jednostka, która interesuje się historią i na tym chciałaby, powiedzmy, swoją własną pomyślność zbudować, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł raczej dla takich zaciętych historyków. Czy historia odgrywa społecznie rolę? Oczywiście, że odgrywa, zawsze odgrywała, szczególnie u nas w Polsce, tutaj tą historią jesteśmy tak jakoś bardziej zainteresowani, odnoszę wrażenie, niż gdzie indziej. Tak mi się wydaje, że jednak bardziej jesteśmy, bardziej ją przeżywamy. Inaczej ją przeżywamy. I jesteśmy tutaj na tą historią zainteresowani. Tylko problem jest z historią taki, że społeczna rola historii jest... historia jest wykorzystywana zawsze przez każdego z nas indywidualnie, ponieważ mamy jakieś określone postawy, określony punkt widzenia, określone oczekiwania co do tej historii, tak? Z wiekiem też jesteśmy młodsi, mamy troszeczkę inne, takie powiedziałbym sienkiewiczowskie, a później mamy bardziej takie trzeźwe spojrzenie na historię i dla każdego w tej historii coś się znajdzie, ktoś, kto będzie chciał w jakiś sposób historię wykorzystać do tego, co akurat sobie o świecie myśli, albo jakie obecnie ma przekonania i w tejże historii po prostu dowolnie znajdzie sobie zbiór argumentów, który będzie tutaj pasował. Więc w społeczeństwie następuje, tak jak i w szerszym kontekście następuje taki podział tej historii na dwa takie społeczne trendy. Jeden taki sienkiewiczowski, drugi taki powiedzmy realistów historycznych. No i ten spór wszędzie, w każdym miejscu, ta dwubiegunowość tej historii, ona zawsze znajduje jakieś swoje odbicie i wokół tego toczą się jakieś spory, dyskusje, które nie wiem, czy prowadzą nas do jakichś określonych jako społeczeństwo, czy jesteśmy w stanie zmądrzeć dzięki historii. Nie wiem, nie jestem przekonany. Nie jestem przekonany, żeby historia albo historycy mieli taką moc sprawczą, żeby dokonać jakiegoś wielkiego dzieła zmiany świadomości nas w kierunku bycia lepszym nas, mądrzejszym nas, sprawniejszym nas. Raczej jest to trudny proces z racji tego, że to historii towarzyszą napięcia, zwłaszcza w historii Polski ostatnich 300 lat są same napięcia w gruncie rzeczy, same trudne tematy, nie ma lekkich tematów i każdy temat, wokół którego taki główny wątek, węzeł historii budzi w nas kontrowersje i nie wiem, wszystko, kampania 1939 roku, powstanie warszawskie, 56, zawsze to będą takie miejsca węzłowe, które będą budziły w nas olbrzymie emocje. I czy potrafimy znaleźć spokojne odpowiedzi na te pytania? Nie wiem. Historia jest bardzo emocjonalna, bardzo ją traktujemy tak. Utożsamiamy się z niektórymi naszymi poglądami i w społeczeństwie widać chyba ten podział taki, że taki historyczny właśnie, ten taki dwudziestowieczny, w dwudziestowiecznych nas w XXI wieku wciąż widać. Więc tak, to skomplikowane. Nie myślę, żeby była łatwa odpowiedź na to pytanie. Chciałbym móc powiedzieć, naprawdę, chciałbym z przekonaniem powiedzieć, tak, możemy, dokonamy tego, uda nam się tutaj dokonać jakiegoś takiego, powiedzmy, oświecenia w cudzysłowie. Tylko, że to jest taki, też z drugiej strony taki model myślenia takiej siłaczki, że oto idę z misją przez świat, niosę kaganiec oświaty, i ten model myślenia jest dosyć niebezpieczny, tak, bo zaczynamy bardzo, bardzo wierzyć w to, co mówimy, albo do jakichś wniosków doszliśmy, przestajemy dokonać krytyki historii, albo nawet źródeł historycznych, bo akurat taką wizję świata mamy i wiemy, że to zapewni nam pomyślność. To widać w debacie szerszej, tak myślę.
Tak, historia to jest narzędzie, choćby już politycznie, nawet nie wchodząc w ten obszar, aczkolwiek są też takie niezaleczone rany, albo powstają też takie niebezpieczne, myślę, obszary, gdzie osoby zajmujące się historią powinny być, pełnić jakąś rolę na straży. Choćby ten temat sprzed kilku lat, polskie obozy śmierci, gdzie tam w Stanach na przykład był taki temat i Polacy się bronili, że to nie Polacy organizowali te obozy, tylko pod okupacją niemiecką w Polsce istniały te obozy i tak dalej, czy choćby temat uchodźców, gdzie czasami gdzieś coś mi się przeleci w social mediach i ludzie tam krzyczą o Wołyniu, że powinniśmy być anty, że to jest brak szacunku dla tych ofiar, gdzie ja myślę też, to wszystko jest ważne, aczkolwiek czasami obecne pokolenia, które urodziły się kilkadziesiąt lat po tych wydarzeniach, nie są odpowiedzialne jakby za te grzechy swoich potomków i tak dalej. No bardzo szeroki obszar.
Tak, często mówimy o tym, że tak, że dzieci nie odpowiadają za grzechy swoich ojców. To piękne zdanie, ale w rzeczywistości jest tak, że istnieje coś takiego jak pamięć historyczna, którą się tam dziedziczy w pewien sposób i niektóre obszary będą dosyć istotne i dosyć ważne. Spotkałem się kiedyś z takim stwierdzeniem, że aby temat w historii przestał budzić emocje i można było o nim spokojnie rozmawiać, muszą minąć 3 pokolenia. I wtedy dopiero możemy zacząć spokojnie rozmawiać. Podobnie było tą tezę potwierdza, sprawdziłem sobie temat powstania styczniowego, które jeszcze na początku XX wieku budził olbrzymie emocje, dopóki jeszcze żyli ci powstańcy, celebrowani później przez II Rzeczypospolitą. To było bardzo, bardzo, bardzo mocne. Dzisiaj temat powstania styczniowego już nie budzi w nas takich emocji. Raczej tam wiem, że jacyś biali, czerwoni byli, coś tam w szkole, no i że to była jakaś partyzantka, no ale nie daliśmy rady, bo to było źle przygotowane. Generalnie tutaj temat się zamyka i już nie budzi takich emocji. Myślę, że tematy, które dzisiaj dla nas są takie takie ważne, poruszamy je, czy też wykorzystywane są w bieżącej wojnie politycznej, ideologicznej. Też kiedyś odejdą w niepamięć, ale dla nas dzisiaj są ważne. Poruszanie tych tematów, tych obozów, czy jakiegoś Wołynia jest wykorzystywane politycznie i na pewno będzie. W tej sytuacji w Polsce jesteśmy w dosyć ciężkiej pozycji, żeby prowadzić jakąś taką wyrównaną, powiedzmy, potyczkę naprawdę historyczną, dlatego że no jednak główna debata, albo tak główna debata odbywa się na zachodzie Europy raczej, wciąż jeszcze. Więc tam pojawiają się takie główne wątki, które przebijają się do szerszej świadomości, a my pozostajemy troszeczkę jednak na brzegu tego zainteresowania. Europa Zachodnia jednak przez ostatnie 500 lat to historia sukcesu i ma taką dominującą pozycję również w narracji. Dosyć łatwo jest tutaj wykorzystać pewne trendy, czy tam przewagę medialną, czy jakąś tak tego, jak świat postrzega. Więc będą się takie rzeczy zdarzały, na pewno się będą zdarzały i w przyszłości też pojawią się kolejne. To nie jest nowy proces. To nie jest rzecz, która pojawiła się dzisiaj. W XVII wieku były prowadzone akcje propagandowe przeciwko Rzeczypospolitej, czy to z Prus, czy z Rosji. Są analizy, są książki na ten temat, gdzie tego typu narracja była prowadzona. Jakby dobrze poszukać, podejrzewam, że i w XV wieku przed naszą erą Egipt prowadził akcję na pewno jakąś oczerniającą kogokolwiek ze swoich sąsiadów. I to normalne. W sensie musimy nauczyć się z tym żyć, nauczyć się reagować i nauczyć w jakiś sposób tam przedstawiać nasze racje. Tak jak je widzimy, to ja wiem, że to piękne, gładkie słowa, a to czasami człowiek jest oburzony, czasami człowiek jest zły, bo media działają także jednak na tych emocjach, że cisną w nas tymi emocjami. Czy potrafimy sprawnie to rozwikłać, czy potrafimy sprawnie sprzedać naszą rację? Zapewne tak, ale to zależy od wielu różnych czynników społecznych, ekonomicznych, właściwie w gruncie rzeczy ekonomicznych, czyli dostępności do tego, jak bardzo można narrację swoją przekazać gdzieś indziej.
Okej, dziękuję. To teraz wracając, przechodząc do ciebie jako twórcy, to kiedy był ten dzień, że stwierdziłeś, że zakładasz kanał, bloga, swoją działalność? Z jakiego powodu to zrobiłeś?
O, ten dzień pamiętam bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze pamiętam ten dzień i to było związane z tym, o czym mówiłem, z moją ewolucją postrzegania historii, tak jak ja kiedyś postrzegałem, tak jak dzisiaj na nią patrzę. I to był, pamiętam, dzień, kiedy skończyłem po raz drugi czytać Bitwy Polskiego Września Apoloniusza Zawilskiego. I przeczytałem tę ostatnią stronę po raz drugi bodajże i stwierdziłem, kurczę, no wygraliśmy tą kampanię wrześniową. My ją po prostu najnormalniej w świecie wygraliśmy. Mm-hmm. Nie ma takiej opcji. W każdej tutaj bitwie, którą opisuje Zawilski, to idzie wszystko dobrze, jakoś tam na spokojnie, ale generalnie wygraliśmy. To teraz trochę taki kasus, bo kiedyś młodsi widzowie, nie wiem, czy będą pamiętać, ale w głębokiej prehistorii był kiedyś taki film Rocky 1. I w tymże filmie Rocky ostatnią batalię tak de facto przegrał, chociaż wszyscy wyszliśmy, oglądaliśmy go, byliśmy przekonani, że on chyba w gruncie rzeczy ją wygrał. Podobnie było właśnie z moim rozumieniem historii i z moim patrzeniem na kampanię wrześniową. Tak słuchałem o tych, czy czytałem, pojawiały się wciąż te same nazwy, Mława, Bitwa pod Kockiem i że kawaleria najlepszą naszą jednostką i tak patrzyłem, ale mówię, kurczę, tak naprawdę, no ale gdzie to jest? Gdzie to one są, te wygrane? Gdzie one są tak w rzeczywistości? No cholera, no, że tak naprawdę, no bo jak wgłębisz się w tą historię, to że też w tej kampanii wrześniowej, tak, no tak, no ale tu przegraliśmy, tu nas rozbili, tu nas rozproszyli. I w tym momencie tak zastanowiłem się nad tym Zawilskim, pomyślałem sobie, to był jeden dzień, pomyślałem, że no nie, to już to jest wszystko, przecież to jest naprawdę, nie można tak. Nie możemy tak mówić o naszej historii, bo to jest, rozumiem szczytne idee, tak? On miał właśnie taki ideowy cel, to jest to, co w historii często się pojawia, taki ideowy cel, czyli przywrócić godność bohaterom września w określonej sytuacji politycznej, no i tak postawił sobie taką i stworzył taką sienkiewiczowską wizję, że wygraliśmy. A w rzeczywistości w kampanii wrześniowej nie wygraliśmy. Chciałem to powiedzieć, że my nie wygraliśmy, więc pełen emocji, w nerwach, niemalże bez żadnego absolutnie sprzętu, nawet nie pamiętam jak to nagrywałem, chodząc gdzieś, nagrałem mój pierwszy film Wojna bez... Nagrałem mój pierwszy film Wojna bez żadnego zwycięstwa. Gdzie... Tak, gdzie nastąpiło takie, tak, to był taki diametralna dla mnie zmiana, czyli z takiej wizji, że oto świat, Zachód nas nie rozumie, tak, że przecież tu byliśmy tacy dzielni. Postrzegłem, że no naprawdę nie ma co o tej kampanii pisać, jakby tam po prostu doszło do jakichś tam bohaterskich czynów. Po prostu należy spojrzeć prawdzie w oczy, że kampanię ową niestety w całej rozciągłości przegraliśmy i właściwie bez żadnego zwycięstwa. Ostatnio na jednym z takich bardzo popularnych podcastów, który sam słucham, podcast Wojenne Historie, pojawił się właśnie jeden taki podcast, w którym właśnie owi historycy, Norbert Bończyk, nie pamiętam dokładnie jak się nazywają, oni opowiadali, że była jedno zwycięstwo w czasie kampanii wrześniowej, to była obrona Warszawy, 8-9 września, no i potem całość jako proces, to było zwycięstwo. To jest taki obraz właśnie, w którym naprawdę potrzebujemy znaleźć to zwycięstwo. Naprawdę potrzebujemy je znaleźć i gdzieś w tym morzu klęsk przegranych nagle ta Warszawa z 8-9 września nam wyszła. Okej, okay, faktycznie. Bo zwycięstwo? Tak, no tak, faktycznie było zwycięstwo. Tylko, że akurat w tym wypadku ciężko było nie wygrać, no bo ci Niemcy podjechali tymi czołgami, wjechali do miasta, nasi tam byli dobrze przygotowani, było sporo oddziałów, one wciąż napływały, żeśmy ich odparli, no potem oni odpłynęli, bo zaczęła się ofensywa nad Bzurą. Tak, zwycięstwo, ale to nie był Wiedeń, powiedzmy, tak? To nie było Beresteczko, To nie było takie, ale okej. Okay. Suma summarum jednak chodzi o to, że tak jak ja tworzyłem ten kanał, popatrzyłem na naszą historię bardzo tak, pozwolę sobie użyć słowa pragmatycznie. Po prostu popatrzyłem sobie na nią, schowałem serce, duszę, książki Sienkiewiczów i to wszystko gdzieś tam schowałem i po prostu przeczytałem ją sobie jeszcze raz. Wyszedł mi widok taki no, niewesoły. Nie byłem zadowolony z tego wyniku mojego czytania historii. Ani nie byłem ani nieszczęśliwy, ani stwierdziłem, że no kurczę, coś jest tak jakoś tak. No i w tym momencie zderzyły się dwie narracje we mnie, tak? Czyli taka podręcznikowa, którą wynosimy ze szkoły, ten czytasz tą, którą mamy w etosie swoim. Czy też pojęcia takie, które zmieszaliśmy z historią, w moim rozumieniu niepotrzebnie, jak jakaś moralność, etyka, bo historia nie jest ani moralna, ani etyczna w ogóle, po prostu jest taka, jaka jest. Dużo tego wpletliśmy, aby jednak podręcznikowo, aby jednak kształcić, aby jednak te pokolenia jakoś motywować. O ile kiedyś to faktycznie było nam bardzo potrzebne, bo nie było innej drogi. W czasach zaborów trzeba było pielęgnować tradycje. W różnych okresach, czy tam w czasie PRL-u także były konkretnie było miejsca na to, żeby bawić się szczególnie w jakieś drobiazgowe rozpatrywanie tej historii, tylko po prostu historia miała jasny, określony cel, bo była potrzebna wtedy w takiej formie. Rozumiem to. No, tak historia jest wykorzystywana przez wszystkich. Każdy sobie po nią tam sięgnie. Od polityków do codziennego życia, czy kłótni przy piwie na tematy historyczne, czy na kanałach, na YouTubie. Ale dzisiaj, wydaje mi się, że dzisiaj w dziejach naszego kraju jesteśmy w takim miejscu, że mamy pewien komfort, którego wiele osób, wielu pokoleń historyków, ludzi zainteresowanych nie miało wcześniej. Po prostu nie musieli, podporządkowywali się temu najwyższemu celowi, wyższemu dobru. Dzisiaj mamy możliwość o tym, żeby jakoś tak spojrzeć na tę naszą historię i tak może naprawdę wyciągnąć wnioski z niej. Jeżeli oczywiście jesteśmy w stanie w ogóle emocjonalnie pozbyć się naszych wierzeń, naszych przekonań, które tam gdzieś mamy wdrukowane w siebie. No jesteśmy tym, co czytamy. Tak, to widzę. I to był ten dzień, kiedy ten Zawilski, kiedy zrozumiałem, że po prostu nasze wojska w 1969 roku poniosły całkowitą, straszliwą, porażającą klęskę. I podzielam tutaj też zdanie panów z podcastu Wojennej Historii, że to była największa klęska w naszej historii. Nie mieliśmy większej. I że fajnie by było z tego największego zła, które się wydarzyło, wyciągnąć dobre rzeczy. Tak w to wierzę, że umiemy. Wierzę w to, że umiemy tak popatrzeć na tą historię tak. Lubię historię. Ciężko jest mi, bo ja sam mam w sobie takie głębokie poczucie patriotyzmu. Mam w sobie takie głębokie poczucie, jak mi tam ktoś zamacha biało-czerwoną flagą, szablę wyciągnie, to ja już tam to już jestem ich. Więc cały czas też z tym walczę. Ale myślę, że potrafimy się pogodzić z tym, że nasza historia nie była łatwa i nauczyć się jej na nowo. W to wierzę, że możemy, ale na pewno będzie to trudne. Lubię historię sprowadzać do liczb. Liczby są takie, po prostu są. No i co z nimi zrobisz, z tymi liczbami? No jest taka liczba i koniec. I już musisz się do tego w jakiś tam sposób się ustosunkować. Co na moim kanale sprowadza się tam do różnego rodzaju dyskusji na temat owych liczb, czy one są zasadne, jak były interpretowane, wiadomo jakie definicje, czego przyjmiemy, co, jak, ale co nam z tych liczb wyjdzie. No ale liczby w znacznej mierze są okrutne dla nas, dla naszego takiego patriotycznego pojęcia historii, a myślę, że nie potrzebujemy już go szczególnie dzisiaj.